Cisza, liturgia słowa wprawdzie jest czytaniami z dnia, a więc nie są wzięte ze wspomnienia, nie są jakoś szczególnie dostosowane do tego wspomnienia męczenników Karola Lwangi i jego towarzyszy, męczenników z Ugandy, których dzisiaj Kościół wspomina. To jednak Boża opatrzność tak zrządziła, że szczególnie to pierwsze czytanie pięknie dzisiaj koresponduje z ich życiem, z ich postawą, jest dla nas pewną wskazówką, zaproszeniem, w jaki sposób my mamy dawać świadectwo o Chrystusie. Święty Paweł zwraca się do Tymoteusza, młodego biskupa, który jest jego dzieckiem duchowym. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany do głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Zobaczcie, że święty Paweł bardzo wyraźnie mówi o tym, że jest apostołem Chrystusa Jezusa. Chrześcijaństwo jest zwiastowaniem osoby, jest zwiastowaniem zbawienia w Jezusie Chrystusie. I dalej święty Paweł mówi o sobie, że jest posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie. Chrześcijaństwo głosi życie obiecane w Jezusie Chrystusie. To jest istota kerygmatu chrześcijańskiego. Nie zbiór praw, dogmatów, moralności, ale życie obiecane w Jezusie Chrystusie. Nowe życie, które Chrystus daje, z którego rodzi się nowy człowiek, który żyje nową moralnością. I dalej święty Paweł zwraca się do tego swojego dziecka, do Tymoteusza, w momencie, kiedy sam jest w kajdanach, jest prześladowany, jest w trudnym położeniu i także swoich przeciwników ma młody biskup Tymoteusz, który jest gorliwy. I święty Paweł wie, że raz ze względu na przynależność do Pawła, Tymoteusz może ulec słabości złagodzenia głoszonej przez siebie Ewangelii po to, żeby ocalić swoje życie, żeby go nie spotkał taki sam los jak los Pawła, ale także może ulec temu jako młody człowiek, żeby w swojej wspólnocie, dla której został ustanowiony pasterzem, wejść w jakąś poprawność w głoszeniu Ewangelii, dostosować się do tego, czego ludzie, dla których jest ustanowiony biskupem, czego od niego oczekują, po to, żeby się im przypodobać. I święty Paweł daje mu wskazówkę. Najpierw mówi: dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Paweł, jako ten, który zrodził Tymoteusza do wiary w Jezusa Chrystusa, modli się dniem i nocą za swoje dziecko. I dalej mówi mu: z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Byś rozpalił na nowo charyzmat Boży. Byś rozpalił na nowo swoje powołanie. Świadomość Ducha Świętego, którego otrzymałeś przez włożenie rąk. Żebyś był wierny swojemu powołaniu. I dalej święty Paweł mówi: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości trzeźwego myślenia. Nie mamy się poddawać bojaźni wobec tego świata, dostosowując się, bojąc się o swoje życie, o to, że za cenę prawdy, którą głosimy, Jezusa Chrystusa, możemy stracić swoje życie, możemy zostać odrzuceni przez kogokolwiek. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Czyli mamy przy pomocy trzeźwego myślenia, umysłu oświeconego wiarą, rozpoznawać, co jest prawdziwe, co jest fałszywe. I dalej święty Paweł mówi do Tymoteusza: nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie. Nie wstydź się świadectwa Pana naszego ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił, wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów. Nikt nie zasługuje na powołanie swoimi czynami. On nas wezwał i wybawił świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelne rzucił światło przez Ewangelię. Jej głosicielem, apostołem, nauczycielem ja zostałem ustanowiony. I dalej święty Paweł mówi, z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie. Z tej przyczyny, że stał się apostołem Chrystusa Jezusa, jego głosicielem. Ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu zawierzyłem i jestem pewny, że mocen on jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Wiem, komu zawierzyłem. Dlatego nie poczytuję sobie prześladowania, które mnie spotyka i więzienia, w którym się znalazłem, za ujmę, ale wręcz za wielkie wyróżnienie, że jestem wybrany przez Chrystusa na Jego apostoła i pozwala mi uczestniczyć w swoim krzyżu, w trudach dla głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Kiedy w świetle tego słowa świętego Pawła spojrzymy na dzisiejszych męczenników, to słowo pięknie oświetla ich życie. Dzisiaj, kiedy wczytywałem się troszkę w ich historię, która oczywiście jest mało znana w Kościele, raczej staramy się być czasem poprawni politycznie, okazuje się, że to prześladowanie, które miało miejsce w Ugandzie, kiedy rzeczywiście chrześcijaństwo zaczęło się tam rodzić, rozprzestrzeniać, najpierw Anglikanie głosili tam Chrystusa, a później Kościół katolicki, to jeden z władców poprzedzający tego, za którego czasów zostali zabici właśnie Karol Wanga i towarzysze, przyjął wiarę muzułmańską. Dlatego, że kiedy porównał moralność chrześcijańską, która nakazywała mu mieć jedną żonę, nakazywała przyjąć moralność chrześcijańską, etykę chrześcijańską, a w islamie była dopuszczona poligamia, to łatwiej było przyjąć właśnie taką wiarę, która pozwalała właśnie w taki sposób żyć i funkcjonować. Ale przyjęcie islamu, zwłaszcza w tamtych czasach, było jednoznaczne z tym, żeby wystąpić przeciwko wszystkim wyznawcom Chrystusa, żeby ich zacząć zwalczać. I kolejny następca tego władcy, który przyjął właśnie islam, też był wyznawcą tej religii, ale dodatkowo miał słabość dla chłopców. Był homoseksualistą i miał upodobanie właśnie w takich uczynkach. I na swoim dworze miał całą świtę młodych chłopców, którzy odbywali służbę. Między innymi właśnie Karol Wanga i jego towarzysze byli paziami królewskimi, a Karol Wanga był ich przywódcą. I kiedy władca chciał ich zmusić właśnie do takich niecnych czynów, odmówili tego. Powiedzieli, że oni są wyznawcami Chrystusa Jezusa, i oni nie będą czynili czegoś, co jest sprzeczne z Bożymi przykazaniami, co jest obrzydliwością w oczach Pana Boga. Więc tutaj widzimy jakby kontynuację tej myśli z wczoraj, że chrześcijanie byli poddani władcom tego świata, nawet pełnili służbę na dworze królewskim, ale kiedy władca domagał się od nich złamania Bożych przykazań, wtedy byli w stanie się oprzeć nawet za cenę oddania swojego życia. I władca oczywiście obiecał im, że kiedy poddadzą się właśnie uciechom homoseksualnym ze swoim władcą, to zostaną puszczeni wolno, nic im nie będzie. Natomiast jeżeli nie pójdą w tym kierunku, zostaną zabici. No i tak to się stało, że w okrutny sposób zostali umęczeni za swoją wierność Panu Bogu. Myślę, że to piękne świadectwo, szczególnie na nasze czasy, kiedy próbuje się także wewnątrz Kościoła dyskutować moralność chrześcijańską, zwłaszcza tą dotyczącą seksualności, dotyczącą małżeństwa, nierozerwalności małżeństwa, wierności jednej żonie, jednemu mężowi. To świadectwo, które mamy właśnie od męczenników, że oczywiście oddali swoje życie za Chrystusa przede wszystkim, ale przyjęcie Chrystusa, wyznawanie wiary w Chrystusa, to jest też wyznawanie i wierność Bożym przykazaniom. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A więc tu nie możemy się łudzić, że ktoś miłuje Chrystusa, występuje przeciwko Bożym przykazaniom, przeciwko chrześcijańskiej moralności zostawionej nam w Piśmie Świętym, w Ewangelii, w pismach świętego Pawła, jakoby ona była już dzisiaj nieaktualna, jakbyśmy mieli się dzisiaj dostosować do tego świata. Tam nie było żadnej poprawności politycznej, ale rzeczywiście gotowość młodych chłopców, bo to byli rzeczywiście najmłodszy chyba miał około 13 lat, który oddał swoje życie za wierność właśnie Chrystusowi, jego przykazaniom. Myślę, że dzisiaj ci męczennicy szczególnie, męczennicy za wierność Bożym przykazaniom, za wierność moralności chrześcijańskiej, są takim pięknym wzorem dla Kościoła. Smutne jest to, że tak słabo znamy ich historię i wiemy, że byli męczennikami gdzieś tam w Afryce, a tak naprawdę nie wiemy w szczegółach, za co byli męczennikami i jaką mieli możliwość, jakiego odstępstwa mieli dopełnić po to, żeby ocalić swoje życie, a oni się nie ugięli temu, tylko byli do końca wierni Chrystusowi. Niech to ich męczeństwo będzie dzisiaj dla Kościoła takim pięknym znakiem. Niech będzie, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w modlitwie, posiewem nowych chrześcijan wiernych Chrystusowi. Niech pokaże dzisiaj Kościołowi naszemu właściwą drogę wierności nauce Chrystusa.